jest nocna zmiana.
W nocnej zmianie witam magistra Kamila Skrzypca. Dobry wieczór, cześć.
Cześć, Karol, dobry wieczór.
Absolwent ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych OSSP, jak przed momentem powiedziałeś, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a zawodowo nauczyciel, chociaż innej szkoły, i wykładowca, absolwent tej samej uczelni. Bardzo dziękuję i doceniam twój wpis w mediach społecznościowych. Nocne rozmowy mają zupełnie inny klimat. To czas na spokój, autentyczność i tematy, na które w zabieganym dniu zwykle brakuje nam chwil.
Zdecydowanie.
Jestem przekonany, że tak właśnie dzisiaj będzie, a o tym, że świat jest zabiegany, przekonaliście się państwo przed momentem, kiedy powiedziałem, że audycję realizuje nie ten realizator, którego miałem na myśli, bo oczywiście to Marek Kołodziej. Ale w pracy wykładowcy, nauczyciela, chyba z tymi nazwiskami czasem mamy problem. Jak jest w twoim przypadku?
No spory. Nie ukrywam, że ja mam duży problem, żeby zapamiętać same imiona, a co dopiero połączenie imion i nazwisk. Natomiast potrzebuję dużo czasu. Po prostu bardzo dużo czasu, żeby to zrealizować. I przede wszystkim, tak zauważyłem, na przykład swoją klasę, kiedy zostałem wychowawcą, dość szybko zapamiętałem. Jeżeli mam z danymi ludźmi dużo zajęć, to jest bardzo łatwo. Natomiast jak jeżeli mam rzadko, albo bardzo rzadko, albo mało godzin w tygodniu, no to jest naprawdę trudno.
Ja studentom często przyznaję się po miesiącach, tygodniach, że zapamiętałem całą grupę i mówię, idziemy po kolei wymieniam. Ale też no, ta sytuacja, która rozpoczęła tą audycję, czyli to, że imiona z nazwiskami zaczynają się zlewać w jedną całość, teraz po paru latach jakby wychodzi, że widzę, że już tyle tych osób przewinęło się przez te zajęcia dydaktyczne, że człowiek łączy imiona, nazwiska, pamięta je w jakichś koniugacjach, czyli że łączy to imię z tym nazwiskiem, bo ktoś taki był kiedyś na roku. No i takie rzeczy, którymi można rozpocząć audycję, się pojawiają. Powitała mnie w studiu ta sama uśmiechnięta twarz, którą pewnie słychać, która wita odwiedzającego twoją stronę internetową. Dawno ją aktualizowałeś?
O nie, nie tak dawno, bo ona jest dość nowa, tak naprawdę.
Czyli pamiętasz, jakim obiektywem zostało zrobione to twoje zdjęcie portretowe?
Czy obiektywem? Mogę strzelać, bo robił to mój uczeń obecny. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, jaki, bo imię mogę powiedzieć, prawda?
Myślę, że tak.
Szczepan, to jest Szczepan. I wykonał je na jednym z plenerów. Wtedy miał, nie dam głowy, ale chyba mój aparat nawet, mu dałem, Fujifilm, jeśli można powiedzieć. Plus obiektyw 56 mm, nie będę mówił od kogo.
Klasyczna portretówka. Ale tak, poznaliśmy się z Kamilem właśnie chyba dzięki fotografii i dzięki zamiłowaniu takiej ala oldschoolowej fotografii, czyli między innymi firma Fujifilm i to, co oni robią z fotografią, i fotografia, jaką oni tworzą, promują, gdzieś nas tam na jakimś plenerze ulicznej fotografii połączyła. Wrócimy do tematu fotografii, bo to jest temat zapewne, o którym można by rozmawiać godzinami, ale nie będę ukrywał, że znam głównie jeden z linków, który na tej twojej stronie się pojawia, czyli link prowadzący do Instagrama, którego od jakiegoś czasu śledzę sam amatorsko fotografując. Ale jeśli chodzi o fotografię, czy może inaczej, początki kreatywności, pamiętasz, kiedy zacząłeś coś tworzyć? Może jeszcze nie aparatem, ale na kartce, może w 3D, może ołówkiem, może farbkami plakatowymi.
To jest tak, historia jest dość fajna, bo moje życie wyglądało w taki sposób, że przez to, że rodzice nie blokowali mi w zasadzie możliwości rozwoju w danym kierunku, jaki sobie obrałem, to wybrałem plastykę. Dlatego, no, może taki zmotywowany i nabodźcowany przez panią od plastyki, w sumie, bo to jest fakt, pamiętam, jak jeszcze w podstawówce brałem udział w konkursach plastycznych i taką moją ulubioną techniką był wtedy pastel. Rysowanie pastelami, olejnymi.
Czyli rysujemy i rozcieramy, czy
i właśnie rozcieramy głównie te suche pastele, a tutaj te olejne pastele raczej kładziemy. Oczywiście można je technicznie rozcierać, ale raczej takie normalnie kładzone bezpośrednio na papier. To mnie zafascynowało i taka motywacja zewnętrzna od pani nauczycielki z plastyki spowodowała, że tak naprawdę już w podstawówce jak pamiętam, to pamiętam. Pamiętam takie, tak naprawdę bardzo szybko zapominam o wielu rzeczach, ale pamiętam takie momenty. Mhm. Pamiętam, jak było takie z panią psycholog spotkanie i ona pytała wszystkich, co będziemy robić, kim byście chcieli być, to ja powiedziałem, że malarzem. Więc u mnie się wszystko wywodzi z malarstwa, o dziwo.
Jednak nie na malarstwie się skończyło. A jak wyglądała ścieżka edukacji później, po szkole podstawowej?
No, to bardzo szybka decyzja, bo zaraz po szkole podstawowej, wtedy jeszcze to były gimnazja. Mhm. Teraz już wiadomo, tego nie mamy. Ale to poszedłem do ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie. No i to jest takie połączenie gimnazjum i liceum w jednym, więc to trwało po prostu 6 lat. Więc 6 lat spędziłem w plastyku. I później po plastyku sztuka, wydział
oczywisty
sztuki.
Kierunek.
Tak.
A nasza uczelnia, czy w ogóle Rzeszów, to był taki oczywisty kierunek, że tak zostaje tutaj? Czy były plany, żeby gdzieś tam na jakieś ASP czy inną uczelnię w Polsce się udać?
Ze względów ekonomicznych Rzeszów, i tutaj tak powiem, no nie, gdzieś tam w głowie miałem oczywiście Kraków jako taki wtedy wyznacznik, nie wiem, prestiżu artysty, powiedzmy. Natomiast nie jest tak, żebym uważał, że Rzeszów jest w jakiś sposób gorszy. Wydaje mi się, że obecnie i wtedy to kształcenie było na bardzo wysokim poziomie i myślę, że tu nie ma żadnych kompleksów co do tego.
A ośrodki naukowe, one jakoś trzymają się razem ze sobą, tworzą taką sieć, czy to jest tak, że na przykład Kraków to jest jedno, Rzeszów to jest jedno, powiedzmy Warszawa, Łódź, Lublin, Wrocław to są takie miejsca, które czymś się charakteryzują, skupiają jakąś grupę osób, czy wszyscy artyści to jedna wielka firma?
Nie, to nie jest jedna wielka firma na pewno, nawet się mówi, że artyści to egoiści trochę, natomiast powiem tak, obecnie wydaje mi się, że uczelnie współpracują bardzo fajnie, te artystyczne. Ja mogę przywołać taką jedną postać profesora Pawłowskiego, z którym mam dużą przyjemność współpracować. No i on jest takim moim zdaniem troszeczkę symbolem właśnie takiego połączenia wielu różnych uczelni. Jedno, że pracuje na wielu i pracował na wielu uczelniach, natomiast bardzo fajnie tworzy przestrzenie, na przykład Triennale, które łączył dwa miasta, dwa ośrodki artystyczne. Więc teraz to jest na porządku dziennym w sumie, że mamy tak jakby taką współpracę między poszczególnymi ośrodkami, tworzymy jakieś wspólne wydarzenia.
Jeśli chodzi o te ośrodki edukacji, to najpierw trafiłeś do szkoły jako nauczyciel, czy na uczelni jako wykładowca?
Już mówię. Jakby tak chronologicznie popatrzeć, to staż już robiłem na Wydziale Sztuki w trakcie bycia studentem.
Czyli uczelnia najpierw.
Tak, ale zaraz przed obroną dyplomu zostałem zaproszony na rozmowę
do szkoły.
I już wiedziałem, że to miejsce, jest szansa, że będę uczył również w szkole. Więc praktycznie jednocześnie. 2017 rok.
Czy ta szkoła, w której pracujesz, to jest potocznie energetyk, zespół szkół energetycznych w Rzeszowie. To jest miejsce, które kształci podobnie jak Szkoła Sztuk Pięknych, czy to jest zupełnie jakby inna ścieżka, taka powiedzmy bardziej techniczna, skoro mówimy o szkole, która wypuszcza jako absolwentów techników? No,
super pytanie, bo tak naprawdę ta forma się różni. To znaczy ja bym był oczywiście zwolennikiem prowadzenia tego bardziej artystycznie, natomiast tak jak powiedzmy szkoła plastyczna czy wydział sztuki kształcimy pod dyplom artystyczny, tak tutaj kształcimy pod egzaminy zawodowe. No i te egzaminy zawodowe są takie bardziej techniczne. Więc my musimy dostosować ten sposób uczenia pod to tak naprawdę, ale oczywiście staramy się wplątywać te rzeczy artystyczne, takie jest właśnie inicjatywy. Na przykład wystawy, plenery, tak żeby ci uczniowie nie byli właśnie tylko takimi technicznie dobrymi, ale artystycznie średnimi, tylko właśnie, żeby może coś artystycznego z nich wyciągnąć.
To jest tylko jakaś część z nich, która idzie w tym kierunku artystycznym, czy na przykład większość, możesz jakoś to oszacować?
To jest tak, zależnie od klasy tak naprawdę. Jak taki najbliższy mój przykład to jest moja klasa, po prostu której jestem wychowawcą. I tutaj akurat nie, tak się jakoś złożyło, że bardzo dużo osób zajmuje się już tym zawodowo na etapie szkolnym. I to jest naprawdę świetne. Oczywiście to są zlecenia komercyjne, ale też takie zajawki artystyczne. I ja to bardzo cenię i przede wszystkim cenię to, że w tak młodym wieku można podjąć decyzję, żeby iść w taki, a nie inny kierunek. Bo bardzo dużo się słyszy teraz u młodych ludzi, że no jesteśmy młodzi, nie wiemy, a tutaj jednak ta decyzja zapadła i rzeczywiście robią. Poza tym, że chodzą do szkoły, uczą się, chcą zdawać maturę, to jeszcze naprawdę dużo poświęcają czasu fotografii, multimediom.
I przeczą troszkę temu, że teraz młodym się nie chce, że teraz młodzi chłoną jakby internet, chłoną jakieś treści, a sami nie dostarczają treści, nawet nie tyle treści, ale treści no takiej wysokiej jakości, bo to nie jest nagranie jakiejś tam byle jakiej rolki, oczywiście rolką nie umniejszając, tylko to jest stworzenie czegoś, co ma jakiś potencjał artystyczny.
Dokładnie, to w ogóle to jest zaprzeczenie kompletne. Ja właśnie, to świetnie powiedziałeś, że tak się właśnie mówi, że młodzi tak teraz są leniwi i tak dalej. No, nie jestem może w stanie zdefiniować po tym 8 roku pracy w edukacji, co jest tak naprawdę tym takim źródłem tej satysfakcji i tego, że oni chcą to robić. Natomiast wiem, że na pewno bym nie powiedział, że są leniwi czy niezainteresowani. Naprawdę robią bardzo dobrą robotę, o której ja na etapie szkolnym mógłbym pomarzyć tak naprawdę.
Przytoczę kolejne słowa, które można znaleźć na twojej witrynie. Edukacja, w którą wierzę, odwołuje się do naturalnych potrzeb człowieka i jest wolna od przymusu oraz sztywnych kryteriów oceniania. Czyli ta naturalna potrzeba człowieka to jest tworzenie. Tak to widzisz.
Dokładnie. I od tego wychodzimy, no nie? Ale powiem szczerze, że nawet poznałem wielu nauczycieli w swoim życiu, którzy mimo, że uczą technicznych, takich bardziej, czy na przykład matematyka, no nie? Takich bardziej rzeczy, z którymi ja nie miałem jakby po drodze nigdy, jednak potrafił to też pokazywać w podobny sposób jak ja. I to mnie właśnie zawsze interesowało, że okej, wielu nauczycieli powie, bardzo fajnie, bardzo łatwo jest uczyć plastyki czy projektowania graficznego, tak, a bez ocen. Natomiast ludzie z innych przedmiotów również łamią te schematy i ta naturalna potrzeba polega na tym, ja mam takie wyobrażenie tego, że kiedy uczyliśmy się jako dzieci, nie wiem, chodzić czy jeździć na rowerze, nie dostawialiśmy stopni w sumie od 1, 5, no nie, czy cokolwiek. Mieliśmy taką naturalną potrzebę zdobywania pewnych doświadczeń i wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest, aby szkoła nie blokowała możliwości doświadczania tych rzeczy. I wtedy będzie wszystko okej. Natomiast, jeżeli uczeń wchodzi w taki schemat, taki moim zdaniem nie do końca właściwy, czyli takiej skupiania się na ocenie, na jakiejś takiej gratyfikacji ze strony tej cyferki, dużo traci.
Dużo razy też na antenie w tej audycji padło, że dydaktykom, dobrym nauczycielom, dobrym dużo zawdzięczamy. My jako osoby pracujące później w edukacji, nauczyciele, wykładowcy, dydaktycy, to już na pewno kilka razy w nocnej zmianie tutaj właśnie padło, że zawsze pojawił się jakiś nauczyciel, którego podejście czy styl nauczania wywarło tak mocny wpływ na mnie, czy na ciebie, czy na jakiegokolwiek innego nauczyciela akademickiego, czy nauczyciela w szkole, że on zdecydował się pójść tą ścieżką. I bardzo się cieszę, że tym nauczycielom to, co zawdzięczamy, możemy zawdzięczać. A masz czasem problem, żeby umiejętności ucznia wrzucić w tą szkolną skalę od 1 do 5, czy na uczelni od 2 do 5?
Mam ten problem co pół roku, tak naprawdę, systematycznie. Ja jako nauczyciel stosuję zasadę minimalizmu, takiego naprawdę. Nie tylko w projektowaniu, ale również jako nauczyciel. Uważam, że im mniej ocen, tym lepiej. Natomiast oczywiście mamy obowiązek wystawiania ocen półrocznych i rocznych. I tu mam zawsze duży zgrzyt, bo ja tak naprawdę przy ocenianiu nie biorę pod uwagę tylko tej wiedzy, tylko też patrzę na to, z jakiego ten uczeń, nazwijmy sobie, czy student, z jakiego etapu startował. A teraz niestety mamy, zgrzyt polega na tym, że jeżeli byśmy się sugerowali tylko i wyłącznie jakimiś wytycznymi do oceniania, no nie? Czyli jakimś wzorem, który musi każdy osiągnąć, to jest niemożliwe. Bo to powoduje niestety, że słabszy uczeń, na przykład z biedniejszej rodziny, której nie stać na zakup sprzętu i nie może cały czas być, że tak powiem, bodźcowany pozytywnie w kierunku, który jest drogi. Mhm. To jest taki przykład. Może bardzo dużo stracić na takim bardzo pochopnym ocenianiu. Więc wydaje mi się, że takim celem nauczyciela powinno być to takie indywidualne traktowanie ucznia i mimo wszystko taka sztywna skala nie jest najlepsza.
Tylko ocenianie progresu i tego, jak ten uczeń się rozwija.
Dokładnie.
To teraz weźmy oddech, zagrajmy i za moment porozmawiamy o tym, jak wygląda edukacja na uczelni wyższej w zakresie sztuk wizualnych, sztuk artystycznych. Marzyłem o tym, żeby zadać to pytanie, dlatego że wiem, że pracujesz w komisji rekrutacyjnej, która przyjmuje studentów na Uniwersytet Rzeszowski. Chciałbym zapytać, jak wygląda rekrutacja na studia artystyczne, bo to jest sztuki wizualne, sztuki artystyczne, na jaki kierunek już rekrutujecie?
Już mówię, to jest kilka kierunków. Mhm. To jest kierunek grafika, jednolite magisterskie 5 lat, mhm. sztuki wizualne pierwszego i drugiego stopnia i malarstwo.
To jest to grupa kierunków, czy może kierunek nauczania równoległy do architektury i krajobrazu, chyba jedyny, który ma egzaminy wstępne mhm. na studia. Jak wygląda taki egzamin, rozmowa kwalifikacyjna, jak to fachowo określacie?
Mhm. No i to jest taki właśnie egzamin wstępny w sumie. I to tak naprawdę zostało zmodyfikowane. No mhm. bo tak, kiedyś jeszcze jak ja zdawałem na studia artystyczne, to przychodziłem i miałem do narysowania studium postaci, do namalowania martwą naturę i zadanie projektowe. No i mieliśmy takie trzy zadania do zrealizowania na żywo, na miejscu. Oddawaliśmy to, to zostało oceniane później i dowiadywaliśmy się o liście rankingowej. Teraz to jest zmodyfikowane przez COVID mhm. i to tak zostało już do tej pory. Może z jakiejś, nie wiem, wygody, może z praktycznego punktu takiego bardziej odniesienia, że to jest przegląd portfolio. Więc przyszli studenci, kandydaci składają...
Coś już muszą mieć.
Tak, muszą mieć portfolio. No nie? Muszą je zbudować wcześniej. Oczywiście o tym wszystkim, co ma być w tym portfolio, można się dowiedzieć ze strony internetowej, bo są takie wytyczne przygotowane. Jest również wytyczna, jak przygotować takie portfolio. I na podstawie tego komisje oceniają. A komisje są do każdego kierunku osobne. Czyli grafika, sztuki wizualne i malarstwo mają osobne komisję.
I później na podstawie tego portfolio jest tworzona jakaś właśnie lista rankingowa i osoby ze szczytu tej listy się dostają na studia?
Jeszcze jedno dodam, bo to jest portfolio, to jest pierwszy etap, ale jest też drugi, może bardziej stresujący, rozmowa kwalifikacyjna. Ona jest również zdalnie, studenci... Jeszcze nie studenci, no kandydaci łączą się, tak.
Ja też się często mylę i mówię studenci.
I po prostu mają ten drugi etap rozmowy. Pytania dotyczą raczej takiego zainteresowania sztuką, ale nie są związane z historią sztuki na przykład, że tam odpytujemy z historii czy czegokolwiek. No z tego względu, że często studenci przyszli, to nieprofesjonalni artyści znaczy nie są profesjonalni, ale nie mają doświadczenia po plastyku, tylko są na przykład z liceów, z technikum, więc tutaj to jest dostosowane też pod nich.
To są dziesiątki, to są setki godzin spędzonych w komisji rekrutacyjnej?
Na moim miejscu, czyli pełnomocnika do spraw rekrutacji Wydziału Sztuki, to no, sporo jest tak naprawdę pracy na wakacjach. No myślę, że to są... setki raczej godzin tak naprawdę finalnie wychodzi, bo jest dość dużo do zrobienia. Same egzaminy trwają kilka dni i my tak naprawdę siedzimy całe te kilka dni bez przerwy na uczelni z komisjami oceniającymi i to przeprowadzamy.
A twoja codzienna praca jako dydaktyk, jak już ci kandydaci staną się studentami, jak wygląda? To jest wiele przedmiotów, to jest jeden jakiś wiodący przedmiot? Czy to się zmienia na przykład co roku w październiku?
Zmienia się troszeczkę. Zazwyczaj prowadzę projektowanie graficzne, głównie na kierunku grafika.
A to projektowanie graficzne, ta pracownia grafiki projektowej, to jest praca cyfrowa, analogowa, czy jedna i druga?
No właśnie tak naprawdę jedna i druga. Bo ja staram się, tak, w obrębie swojego przedmiotu to jest jedno i w obrębie przedmiotu, a raczej pracowni dyplomującej, którą prowadzi profesor Pawłowski, a jestem jego asystentem, to również tak naprawdę jakoś tak wspólnie decydujemy się na to, żeby łączyć te techniki. Więc nasi studenci nie mają takiego, że to jest tylko cyfrowe, siadamy przy komputerku i klikamy, bo to nie jest istota projektowania graficznego, tak naprawdę. Istotą projektowania graficznego jest stworzenie dzieła, tak samo jak dzieła malarskiego, które oczywiście ma inne zadanie do spełnienia, ale jest nie zawsze cyfrowe. Czasami łączymy, rysujemy, skanujemy, malujemy, skanujemy, tworzymy jakieś takie bardziej interdyscyplinarne dzieła projektowe i myślę, że tak naprawdę to będzie coraz bardziej rozwijane w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.
Pracujesz też jako grafik, czy w takiej pracy zawodowej już po studiach ten analog, ten ołówek, czy jakaś inna technika się pojawia, czy tam już jest faktycznie ten kierunek taki cyfrowy, zmaksymalizowany?
U mnie to wygląda tak. Ja projekty zaczynam rysując, tak naprawdę. Nie klikam od razu w komputerze. Tak szczerze, to w tym klikaniu w komputerze nie widzę nic bardzo ciekawego. Ja uznaję bardzo prostą, przynajmniej dla mnie to jest bardzo prosta zasada. Program ma nam ułatwiać do osiągnięcia pewnego rezultatu, ale nie jest istotą tego, co robimy. Dlatego ja projektuję rzeczy ołówkiem w szkicowniku. Po prostu plakaty, brandingi, logo.
A później to przenosi się na ten monitor komputera za pomocą myszki, czy tabletu, czy jeszcze jakiegoś innego urządzenia wejściowego?
Tak, już mówię, w moim przypadku to jest głównie myszka, tak naprawdę. Może dlatego też, że akurat nie w decyzjach projektowych, w obrębie plakatu powiedzmy, operuję na bardzo minimalistycznym stylu i to myszka zdecydowanie mi wystarczy, więc tutaj z tym nie ma najmniejszego problemu. Tablet używam w zasadzie tylko, jeżeli na przykład robię retusz. No nie? To tutaj może w tym klimacie bardziej bym się poruszał. Natomiast sam aspekt projektowania, tworzenia, mówię, zawsze zaczynany praktycznie ręcznie, dlatego że uważam, że połączenie mózg, ręka, ołówek jest dużo szybsze niż mózg, ręka i myszka, a potem jeszcze obliczenie komputera.
Ja mam z tym problem, ale to chyba dlatego, że jestem leworęczny i zawsze to, co stworzę, potem przejeżdżam sobie tą ręką i rozmazuję. Czy to był ołówek, czy to był długopis, no może dlatego jakoś tam zawsze z tymi sztukami 2D było mi nie po drodze. A drugie pytanie, które mnie od zawsze nurtuje, nie tylko związane właśnie z rekrutacją, ale już taką codzienną pracą, to jest to, jak na wydziałach sztuki, wydziałach sztuk pięknych, czy w ogóle takich wydziałach związanych z tworzeniem, wygląda taka codzienna praca poza dydaktyką. Jak wygląda na przykład stworzenie pracy doktorskiej, na którą, w co wierzę, się zdecydujesz?
No już nawet się tworzy.
Bardzo dobra wiadomość.
Tworzy się. Jak to wygląda? No tak naprawdę w momencie, kiedy... Ja po prostu tak naprawdę bardzo lubię dydaktykę. Bardzo lubię. Wiem, że tutaj gośćmi byli były osoby, które mówiły, że właśnie najbardziej doceniają tą naukową stronę. Ja powiem szczerze, że wyznaję taką zasadę jakiegoś ucznio- albo studentocentryzmu. Dla mnie bardzo ważną rolą jest dydaktyka. Po prostu. Natomiast nie ukrywam, że bardzo dużo czasu później po tej dydaktyce spędzam nad własnym rozwojem. No i efektem są czy konkursy, czy wystawy, czy jakieś wyróżnienia. To jest, oczywiście te rzeczy, to jest skutek uboczny potrzeby stworzenia na jakiś temat danego projektu. I tutaj tak naprawdę ten aspekt naukowy to jest to takie poruszanie się albo tak jakby poszukiwanie tej drogi do stworzenia dzieła, do stworzenia czegoś, co może być nowatorskie, co może poruszać w jakiś sposób, lub tak jak w przypadku prac, które teraz tworzę, łączył informatykę ze sztuką. Tak naprawdę, bo też sobie wziąłem takie wyzwanie na siebie, że tak naprawdę moje prace tworzę od kodu źródłowego. I to jest dość charakterystyczne.
A czy później jesteście na podstawie tego, co stworzyliście, jakoś oceniani? To znaczy, mam na myśli to, że mówisz o pracach, które zdobywają jakieś nagrody, startują w jakichś konkursach, ale załóżmy, że, nie wiem, ktoś będzie miał okres artystycznie słabszy. I jak to wtedy wygląda, jeśli on będzie coś tworzył, ale to na przykład nigdzie się nie będzie przebijało? Czy za sam fakt tego, że on gdzieś startuje, on to gdzieś zgłasza, on to gdzieś publikuje, jest oceniany pozytywnie jako naukowiec, artysta, czy wygląda to jakoś inaczej?
Ja może powiedziałbym w taki sposób, że wiadomo, że są takie lepsze lata pod względem wystaw, wydarzeń, konkursów i gorsze. Czy jest presja? Obecnie wydaje mi się, że nie. Przynajmniej ja tego nie odczuwam w taki sposób i jakoś naturalnie te rzeczy, które robię, wychodzą ze mnie po prostu. Natomiast trzeba też pamiętać, że nie jesteśmy oceniani tylko za konkursy, ale za jakieś prace dodatkowe na wydziale, opiekę nad kołami, w którym też jestem, i różne takie aspekty, które nie są bezpośrednio związane z pracą twórczą. No nie? Więc wydaje mi się, że każdy jest w stanie znaleźć dla siebie jakiś taki punkt zaczepienia, gdzie może pokazać coś, dać coś od siebie.
A coś takiego jak publikacje, to jest rzecz wam obca, czy to jest rzecz również naturalna w pracy naukowca, artysty?
Myślę, że naturalna, tylko bym może bardziej poszedł w stronę twórców, tak jak w naszym przypadku, na przykład ta historia sztuki, historia grafiki i tak dalej, po prostu są osobami, które tworzą pisząc, no nie? Czyli wydają publikacje, książki. No ja oprócz e-booków nie piszę jakichś wielkich książek, natomiast to jest tak jakby oddzielny odłam, jakaś krytyka sztuki, no nie? Która no jest też taką tą częścią sztuki niezbędną tak naprawdę.
Kończąc już temat dydaktyki, masz jakichś takich swoich idoli, osoby, które jakoś cię ukształtowały, pokazały ci, jak być dobrym nauczycielem, bo mi na myśl przychodzi oczywiście Janusz Korczak, czyli twórca tego systemu opartego na partnerstwie, czyli że uczeń jest moim partnerem, razem coś tworzymy, tam jest empatia, dialog, nowoczesne podejścia, te pojęcia, do których ty też się odwołujesz. Czy coś cię w jakiś sposób ukształtowało? Ktoś cię w jakiś sposób ukształtował?
Więc mi się wydaje, że mam po prostu dużo szczęścia. Też spotkałem nauczycieli, którzy i może przez te wybory, właśnie przez ten brak blokady wyborów, trafiałem do takich szkół, które dobrze mnie wspierały. Więc czy jeżeli miałbym wybrać takie pojedyncze osoby, to może byłoby mi ciężko, bo cały system, ku może troszeczkę zaskoczeniu, pracował na to, żeby mieć szansę się rozwijać w tym temacie, którym się najbardziej interesuje. I taki może przykład, bo tych nie będę może wymieniał z nazwiska, bo to też nie ma sensu, ale do końca, ale dam przykład. Jeżeli jest nauczyciel matematyki i on wie, że ja z matematyki byłem taki mocno średni, nazwijmy to sobie, a dawał mi szansę, pozwalał poprawiać, dawał jakieś wsparcie i rozumiał to, że nie muszę być doskonały ze wszystkiego, to jest naprawdę dużo. I wydaje mi się, że często może tego brakować w wielu szkołach, natomiast mnie to po prostu nie spotkało. I to za to jestem bardzo wdzięczny tak naprawdę, bo wiem, że byłbym zgubiony po prostu. Natomiast i to jest naprawdę super. Więc tych nauczycieli naprawdę bardzo doceniam. Praktycznie wszystkich, którzy właśnie wykazywali się empatią i zrozumieniem.
Postawmy dydaktyczną kropkę, weźmy drugi, głębszy oddech i do innych tematów wracamy już za moment. Słuchacie Państwo audycji Nocna Zmiana, w której gościem jest dziś magister Kamil Skrzypiec, nauczyciel, wykładowca z Rzeszowa. Zacznę może kolejny wątek od tej nocnej zmiany. Czy w pracy grafika, w pracy nauczyciela, w Twoim konkretnym przypadku ta nocna zmiana to często jest czas, który spędzasz aktywnie pracując?
Oj tak, zdecydowanie. W ogóle często pracuję wieczorem, w nocy, więc ta audycja jest całkowicie pode mnie.
Po prostu. W twojej porze potrzebujesz jakoś tego czasu? Potrzebujesz, nie wiem, ciszy w mieszkaniu, czy jakiegoś odpoczynku od jakichś bodźców? Jak to wygląda?
Nie wiem, od czego to do końca zależy. Może dlatego, że się przyzwyczaiłem do takiego trybu, gdzie w ciągu dnia jest bardzo dużo różnych takich zajęć, no nie? Czyli przemieszczanie się między szkołą, uczelnią i tak dalej, a noc, wieczór, późna pora, charakteryzuje się tym, że mogę się skupić po prostu na tym, co robię. I jakoś tak już jest to we mnie. Stąd mam, jak mam lekcję na 7:10, To jest bardzo problematyczne dla mnie tak naprawdę.
Bardzo ciężkie.
Ale mam to tylko w poniedziałki.
Jak wygląda praca jako grafik? Bo to jest też jakaś gałąź tego, czym się zajmujesz. Jak się zaczyna? Czego trzeba się nauczyć? Jak się pracuje? Co się projektuje? Szeroki temat, ale...
Szeroki, tak. Czyli ogólnie grafika, projektowanie, tak?
Tak, projektowanie jako grafik. To, co robisz w nocy.
Już mówię, to jest tak, jeżeli najważniejszymi takimi umiejętnościami obecnie, obecnie, bo to się zmienia, mówię, przez rozwój technologiczny cały czas się to zmienia, to wydaje mi się, że takim najważniejszą cechą projektanta, tak sobie to nazwijmy, będzie świadome podejmowanie tematów i szukanie rozwiązań, które są nieoczywiste. To jest po pierwsze. Kolejna sprawa jest taka, że powinniśmy być również tak jakby dość mocno, mieć dość sporą wiedzę na temat tego, co się dzieje w środowisku, czyli po prostu mniej więcej śledzić trendy, ale nie tylko mówię trendy wizualne, czy jak co ma coś wyglądać, tylko technologiczne, bo przez to, jak zmienia się technologia, zmienia się nasz zawód i nasz zawód jest bardzo narażony właśnie na ten aspekt.
Zgadza się. To jest kolejny wątek, który chciałbym poruszyć, czyli właśnie twoje podejście do sztucznej inteligencji, bo tego się nie da ukryć. Ona sporo namieszała w fotografii, namieszała w tworzeniu grafik. I co jest tym wszystkim, nie wiem, czy najważniejsze, czy najgorsze, czy jak jeszcze inaczej można to określić, to, że to się wszystko stało w ciągu ostatnich, nawet nie wiem, czy nie kilku, nie wiem, czy kilkunastu miesięcy to jest dobra odpowiedź, tylko kilku miesięcy. Jak ty do tych treści generowanych przez prompty, które stworzy artysta, twórca, podchodzisz?
Ja mam już tak naprawdę troszeczkę wyrobione zdanie na ten temat, bo uważam, że po prostu nie do końca możemy się buntować przeciwko temu. Więc studentów, bo to głównie chodzi teraz o studentów tak naprawdę, którzy przychodzą na pierwszy rok grafiki, pamiętam takie zajęcia, oj, pamiętam to, 3 lata temu, jak usłyszałem zwątpienie takie, po co oni się tego uczą, po co?
No skoro po możemy to wygenerować jednym kliknięciem.
Dokładnie, 5 sekund, o. No, rzecz polega na tym niestety, a raczej stety, że to tak nie wygląda. Problem jest, znaczy nie będę mówił o problemach z sztucznej inteligencji, bo ja widzę dużo plusów również w sztucznej inteligencji. Dlatego studentów zawsze uczulam na to, żeby to trzeba wykorzystywać mądrze w swojej pracy. I najprawdopodobniej tego nie unikniemy. Dla mnie to jest jak rozwój fotografii cyfrowej w momencie dominacji fotografii analogowej. To jest to samo. To jest kolejne narzędzie w naszej pracy i to narzędzie trzeba mądrze wykorzystywać. Mogę dać przykład mądrego wykorzystania tego narzędzia. Jeżeli jest student i robi zadanie na przykład do mnie, jakieś tam ma, to jedną rzecz mogę podpowiedzieć na pewno. Bardzo często studenci zwlekali z podejmowaniem decyzji na temat tego, co chcą zrobić. A teraz możemy to bardzo przyspieszyć. Możemy wziąć nawet darmowy chat GPT, powiedzmy, lub dowolny inny chat i zapytać go o to, jakie tematy mieszczą się, albo jakie możliwości mieszczą się w temacie, które dostali. Jakie mogą być poszczególne etapy projektowania, aby stworzyć coś konkretnego. I co ciekawe, to działa po prostu. Czyli zalecałbym nie zaczynanie od pustej białej kartki, czy pustego białego pliku, tylko właśnie próbę przełamania się również z pracowaniem takimi mini agentami AI, które mogą nam pomóc w tym początkowym procesie. Ale one nic nie zrobią za nas, to jest bardzo ciekawe, bo pragnę zauważyć jedną rzecz, że niestety, choć nie wiadomo co, nie będę wymieniał może marek, przychodzą mi pewne do głowy, które zrobiły właśnie projekty, koncepcje graficzne za pomocą AI. I jest to naprawdę bardzo kiczowate. Bardzo kiczowate. I naprawdę jest bardzo łatwo odróżnić projektanta, który ma pomysł, który robi coś z pewną strategią, z pewnym pomysłem, od sztucznej inteligencji, która nie robi tego według zasad pewnych.
Myślę, że mamy do czynienia z takim trendem, że teraz firma, chcąc być na czasie, uważa, że musi wdrożyć sobie jakieś elementy generowane przez różnego rodzaju algorytmy i pokazać, że my też potrafimy w AI, mówiąc tak bardzo potocznie, używając takiego języka troszeczkę memów. A jeśli chodzi o technikalia w pracy jako grafik, czy to bardzo ułatwia to, co tworzysz, czy ten postęp też jest aż za szybki, że mówią co roku nowy monitor, co roku nowa myszka, co roku nowe to, co roku nowe tamto, zapominając w ogóle, że gdzieś u ciebie zawsze na biurku leży ta kartka papieru, ołówek, długopis, pióro, cokolwiek, czym zaczynasz pracować analogowo. Mhm.
No i tutaj może niektórych to może zaskoczyć, bo jako osoba, która lubię ten świat komputerowy, no nie? Nawet bym powiedział informatyczny. Taki trochę geek ze mnie jest, jeżeli chodzi o te tematy, to uważam jednak, że to wszystko to tylko narzędzia, po prostu. I nikt nie uznaje tego jako cel, do którego dążymy, no nie? Więc nie mam presji na cały czas nowe... Oczywiście, mam wyposażenie, które jest profesjonalne, okej? I żebyśmy mogli dobrze obsługiwać na przykład kolor wydruków, powinniśmy mieć profesjonalny sprzęt. To jest jasne. Natomiast to nie jest tak, że nie mając tego wszystkiego, tego zaplecza, które jest bardzo drogie, nie możemy nic zrobić. Bo to nieprawda. A szczególnie studenci na Wydziale Sztuki na przykład, które mają dostęp do tego sprzętu na uczelni. Więc tak naprawdę najważniejsza cecha, to nie, narzędzia to jest jedno. Znajomość programów, oczywiście, trzeba znać programy. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby przełamać się i realizować te projekty i budować portfolio. To jest klucz.
Myślę w tym momencie o mojej koleżance z gimnazjum, którą serdecznie pozdrawiam, która już wtedy na lekcjach informatyki w podstawowym programie w systemie Windows Paint tworzyła tak niesamowite rzeczy, że my nie wierzyliśmy, że myszką można coś takiego narysować. I nie potrzebowała do tego wysokiej, zaawansowanej techniki. Kolejny temat rozmowy wywołam pytaniem o ulubioną ogniskową fotografii. Masz taką, czy jak zwykle to zależy od kontekstu, sytuacji i tak dalej?
To jest cały czas modyfikowane. Przez najdłuższy czas uwielbiałem 56 mm. To może się wydawać komuś dziwne, ale system Fuji po prostu ma 56 mm. No, powiedzmy sobie tak skrótowo, 50 mm. No,
ekwiwalent 85 na pełnej klatce, tak? O tym mówimy?
Nie, to jest, już mówię, jeżeli chodzi o pełną klatkę, no powiedzmy tak, 50 jako obiektyw standardowy do pełnej klatki, no nie? Taki, który według niektórych naśladuje ten pole widzenia
czyli
wzroku.
Czyli to 30 kilka milimetrów na
APS-C, dokładnie. A teraz kurczę, tak naprawdę zmodyfikowałem to troszeczkę i nie używam już 56, tylko najczęściej 25. I dla mnie tak naprawdę bardzo kluczowym parametrem jest nie sama ogniskowa, ale przysłona. Bo ona, kiedy wiadomo, obiektywy jaśniejsze są troszeczkę droższe, są dla mnie kluczowe, ponieważ lubię eksperymentować i czasami potrzebuję troszeczkę więcej światła wpuścić na tą matrycę. No i to powoduje, że 25 uwielbiam, 1,7. Dla wtajemniczonych będą wiedzieć, o co chodzi. I 56, 1,4. Mam też 56, 1,2. No, takie moje ulubione. Kiedyś uwielbiałem, jak jeszcze pracowałem w systemie Canon, 85. No, to było świetne. Świetna ogniskowa.
A pamiętasz swoje początki z fotografią? Pierwszy aparat, jeszcze nie cyfrowy, już mam to na końcu języka. Pierwszy aparat, jaki miałeś w ręku, chyba że był to cyfrowy.
Już mówię nie. Ale mam jedną fajną historię z cyfrówką, ale zaraz. Pierwszy aparat, pamiętam to, byłem w podstawówce i rodzice mi dali takiego Kodaka. No, taką małpkę na kliszę. Tam nie był obiekt, tam był zsynchronizowany obiekt, ten taki normalny, taki malutki. No i powiem szczerze, te zdjęcia no nie zapowiadały, że będę fotografem. Bo pamiętam, jak wywołaliśmy te zdjęcia i na każdym był palec. Ja tego nie rozumiałem do końca, jak to zrobiłem, ale tak przysięgam, było, przysięgam. Nie zapowiadało się, że będę fotografem, a jednak, i to jest dowód na to, że można pewnych rzeczy się nauczyć. Mieć oko, oczywiście, ale technicznie musiałem się oczywiście poprawić. Ale mam bardzo fajną historię z moim pierwszym aparatem lustrzanką, gdzie kupiłem pierwszy aparat, to był, pamiętam, Canon 350D i zostałem oszukany. Zamówiłem to przez internet, no i okazało się, że zamówiłem to od takiego pana. Potem sprawa była na policję zgłoszona, niestety, bo się okazało, że to jest taki zbiorowy problem, powiedzmy sobie. Że wiele osób zakupiło sprzęt fotograficzny od takiego pana, który dość mocno nas oszukał, ponieważ nie dostaliśmy na przykład niektórych elementów i uszkodzone aparaty. Co ciekawe, to nie jest tak, że na nim nie fotografowałem. Fotografowałem, zaakceptowałem ten fakt. To kosztowało bardzo mało pieniędzy, dlatego tamtemu panu nic za bardzo nie groziło. Natomiast zrobiłem na tym aparacie nawet sporo wystaw i sporo zdjęć, które potem były gdzieś tam publikowane. I to jest taka ciekawa historia, że tak naprawdę ta fotografia się zaczęła ciężko dość, ale przez jakąś taką własną motywację i motywację, którą dostawałem od swoich nauczycieli i uwierzyłem w to, że to ma sens i że mam do tego oko, jakoś to się tak samo rozwinęło później, że jak już padłem jeszcze ten wir taki techniczny i to zrozumiałem, to już było naprawdę z górki.
A skoro początki były trudne, to pamiętasz taki moment przełomowy, że pojawił się na przykład jakiś sprzęt, na którym mocno się rozwinąłeś, bo on dawał jakieś możliwości, albo zbiegło się to w czasie, że z tym, że miałeś na przykład więcej czasu, żeby zająć się fotografią. Taki moment, czy sprzęt właśnie przełomowy.
No to tak, Canon 7D. No to tutaj... To był taki właśnie przeskok, no nie, że myślę sobie, naprawdę fajny aparat, bardzo go lubiłem, on był oczywiście większy od tych, co teraz używam i tak dalej. Cały ten sprzęt był po prostu ciężki, magnezowe body takie, no nie, kurczę, niezniszczalne. Pamiętam, jak oglądałem testy na YouTubie, że oni tym rzucają po schodach, to dalej robi zdjęcia, topią, mrożą, nie wiadomo co jeszcze, to było bardzo fajne. Natomiast to już przede wszystkim, wydaje mi się, ja mam taki w ogóle może podpowiedź jednocześnie, uważam, że uczniowie powinni eksperymentować z ogniskową, że jak zrozumiałem 85, głębie ostrości, budowanie przestrzeni w zdjęciu, czyli nie tylko kompozycji, ale i widzenia przestrzennego, no to to już bardzo rozwija. Czyli tak naprawdę eksperymentowanie z tymi podstawami jest kluczowe do tego, żeby się rozwijać. Nie trzeba mieć super drogiego sprzętu, to jest bardzo ważne.
Tematu na pewno nie wyczerpaliśmy, więc na pewno wrócimy do tego tematu w przyszłości, ale ja też przypomniałem sobie historię związaną nawet nie tyle z palcem, co różnymi elementami, które pojawiały się w kadrze, kiedy moim ulubionym obiektywem było 10 mm, czyli skrajnie szeroki kąt, rybie oko, uwielbiałem ten efekt, tworzyłem bardzo wiele dobrych kompozycji, fotografując nim na studiach, tu był akurat Samsung NX, ale tam ciągle trzeba było pilnować siebie, żeby gdzieś tam, nie wiem, jakimś fałdem kurtki, palcem, czykolwiek nie wejść w kadr, bo on łapał jakby rzeczywistość taką, jaka jest.
No i za to cię w ogóle podziwiam, bo ja tak szczerze mówiąc, na początku nie było mi po drodze z szerokimi kątami, ja ich nie rozumiałem. Po prostu, jak mówisz 10 mm i moje początki są, myślę, Boże, straszne. Potem rzeczywiście 13 mm mnie przekonało i uwielbiam ten obiektyw, ale to było później, no już jak już uczyłem.
Ja uważam, że to jest jakiś defekt mózgu, że są ludzie, którzy widzą świat w takim skrajnie szerokim kącie, bo jesteśmy w mniejszości, zdecydowanie jesteśmy w mniejszości. Zwykle pod koniec audycji pytam gości o to, jak wypoczywają. Jak jest w twoim przypadku? Co ci pozwala złapać oddech? Czy odpoczywasz od tworzenia, na przykład nie tworząc, wypoczywając biernie?
Ja mam problem z wypoczynkiem tak naprawdę. Muszę się do tego przyznać. Ciężko mi jest wypocząć, po prostu. Nie, może też jakieś problemy zaczynają już tutaj, natomiast jeszcze jest okej, ale polubiłem strasznie kult kawy. Jak wiesz zresztą. I to jest dla mnie takim punktem jakiegoś resetu. Taki, powiedzmy sobie, jak to ładnie nazwać? Rytuał właśnie. No nie? I to jest dla mnie jakimś rodzajem takiego punktu, że robię sobie kawę, no nie, metodą kolbową, parzę i tak dalej, i tak dalej. To mi daje jakiś reset, jakiś punkt taki, który będzie dla mnie teraz pewnym wypoczynkiem, a później oczywiście wracamy do pracy, czy nad zajęciami, czy nad własnymi jakimiś projektami, czy nad jakimiś własnymi planami tak naprawdę. O, i przyznam jeszcze jedną rzecz, że ta moja praca mnie w sumie nie męczy. Może to jest to też, to jest taki klucz, że nie czuję takiego zmęczenia, bo mam szczęście pracować tu, gdzie po prostu uwielbiam.
trzeba odkryć w życiu to, co lubi się robić i zacząć to robić. Nie wiem, czy cytując, czy parafrazując słowa z jednego z polskich filmów. Dziękuję ci bardzo za tą nocną wizytę. Dzięki. W studiu, w tej porze dla ciebie naturalnej, dla mnie naturalnej. Czego życzyć artystom udanych kadrów, żeby sprzęt się nie psuł, żeby obiektywy się nie kurzyły, ołówek się nie łamał?
Pewnie. Na ostatnim przykładzie studentki, żeby nie palić kart graficznych.
To tego i tobie, i twoim studentom, i twoim uczniom życzę. Raz jeszcze dziękuję.
Dzięki.